Ekscelencje, księża biskupi, nasi kochani, kochani bracia kapłani, najdrożsi kochani bracia i siostry. Kiedy z tej perspektywy się ogląda tą wspólnotę, to coś niezwykłego widać, bo w ławkach pomiędzy wami, w waszych dłoniach są relikwiarze świętych i to pokazuje, jaki Kościół jest naprawdę. Święci pośród nas, właśnie, może podnieśmy te relikwiarze wysoko teraz. Właśnie, są wśród nas, pomiędzy nami święci, tutaj, wiele relikwiarzy, które dowodzą tego, że tak wygląda nasza prawdziwa wspólnota. Dziękuję. Taki jest prawdziwy Kościół. W Apokalipsie o Kościele święty Jan napisze, że to wspólnota świętych i jeżeli mógłbym złożyć jakieś osobiste świadectwo, to od wejścia do tego Kościoła czuję naprawdę obecność Bożą i działanie Ducha Świętego pośród nas, więc jest to ogromna radość. Na początek warto sobie zadać pytanie, kto zwołał synod diecezji zielonogórsko-gorzowskiej? I oczywista odpowiedź, taka najbardziej podstawowa, brzmi: biskup ordynariusz zwołał synod. Ale gdy spojrzymy na tą rzeczywistość oczami wiary, to zrozumiemy, że to nie biskup zwołał synod, tylko Duch Święty, działając przez kapłanów, przez księdza biskupa, zwołał ten synod. Jesteśmy tu wezwani nie przez instytucje i nie po to, by debatować nad instytucją. Jesteśmy tu wezwani przez Ducha Świętego. On chciał tej chwili, która nastąpiła. On tej chwili pragnął dla tego Kościoła. Czy to nie jest powód, żeby uwielbić Go w sercu? Że On chciał, bo On się o ten Kościół troszczy. Ten Kościół tutaj, w tej ziemi, jest źrenicą oka Bożego. Jest takie piękne włoskie słowo na określenie źrenicy oka, pupilla. I można by pomyśleć, że my tutaj dzisiaj, w tej świątyni, na tej ziemi, w tej diecezji jesteśmy pupilami Boga. Jesteśmy wezwani do tego, by pójść za Nim i to nie naszą mocą, i nie naszą mądrością, nie dlatego, że tacy jesteśmy świetni, nie dlatego, że tacy jesteśmy zatroskani, nie dlatego, że mamy taką wiedzę o Kościele, ale dlatego, że On nam daje łaskę. Więc kto zwołał synod? Duch Święty. Pytanie drugie. Po co? Po co zwołano synod? W starożytnym Kościele istniała przepiękna instytucja, przepiękna liturgia, która się nazywa tradycją. Ta liturgia była dla wyznawców Chrystusa w pierwszych wiekach bardzo trudna, bo polegała na tym, że biskup Kościoła stawał pośrodku wspólnoty i składał wyznanie wiary, artykuł po artykule, wierzę w jednego Boga, credo. I wszyscy inni musieli milczeć. Nie wolno im było wygłaszać tego credo razem z biskupem. Być może rodził się bunt. Jak to? Ja nie mogę wygłosić mojego wyznania wiary? Przecież jestem chrześcijaninem, jestem wierny Kościołowi, kocham Jezusa Chrystusa. Nie mogę? Nie możesz. Dlatego, że Kościół chce Ciebie nauczyć niezwykle ważnej rzeczy. Kościół chce Ciebie nauczyć, że wiara to jest coś, co się dostaje. Wiara to nie jest coś, co można sobie zdobyć, wywalczyć, wypracować. Wiara to nie jest Twoje dzieło. Wiara to jest coś, co musisz dostać. Wszyscy dostajemy wiarę. Nawet jeżeli ją dostajemy w rodzinie od matki i ojca, to tak naprawdę dostajemy tą wiarę od Kościoła rodzinnego. Dostajemy tą wiarę od wspólnoty, która wierzy i dlatego może nam to dać. Wyznanie wiary złożone przez biskupa i słuchane przez Kościół ma być jak zasiewanie ziarna. A my możemy tylko tą wiarę od Kościoła otrzymywać, nie po to, by ją zachować, nie po to, by ją zamknąć, nie po to, by ją konserwować, chciałem powiedzieć konsekrować, chociaż to pewnie też konserwować. Dostajemy tą wiarę po to, żeby ona w nas rosła, żeby pęczniała, żeby zaczynała promieniować. I dlatego starożytny Kościół po obrzędzie traditio oferował wiernym drugi obrzęd, drugą liturgię, liturgię reditio, liturgię oddawania wiary. Wpierw słucham, jak biskup wygłasza credo, jego słowa święte mnie wypełniają, to święte słowo credo, i potem, gdy tą wiarę w sobie będę pielęgnował, to ona będzie mogła wypromieniować ze mnie. Ona ze mnie z pewnością wypłynie. Ona będzie musiała być głoszona. Nie będę mógł zostać sam ze sobą i ze swoją wiarą. Będę musiał ją wypowiedzieć. Ona będzie widoczna. Ona będzie w każdym moim kroku, w każdej mojej myśli, w każdym moim oddechu, w każdym moim spojrzeniu. I ona będzie ewidentna. Więc po co Duch Święty zwołał synod tej ziemi, tej diecezji? Zwołał po to, byśmy otrzymali wiarę, traditio, tradycja tej ziemi, tradycja naszych przodków, i byśmy tą wiarę zaczęli rozdawać, reditio. Komu rozdawać? Na kogo ta wiara ma promieniować? Na ten smutny, pogrążony w mroku świat. Na ten świat, który nie ma Boga i który przez to cierpi. Na ten świat, który nie ma nadziei. Na to ma promieniować nasza wiara. Jest taka niezwykła książka jednego z najważniejszych pisarzy współczesności, Michela Quellbecka, autora powszechnie pewnie znanej powieści Uległość. Michel Quellbeck napisał także bardzo ciekawą książkę pod tytułem Cząstki elementarne, i tam się znajduje fragment, który chciałbym wam odczytać. Wstrząsający, z góry przepraszam. Początkowo dyżurny lama próbował go zniechęcić. Uważał, że to trudna medytacja, niedostosowana do zachodniej mentalności. Kiedy usłyszał, kim z zawodu jest Rzeselin, zmienił zdanie i poprosił o czas do namysłu. Kilka dni później zadzwonił, że zgadza się, w tym szczególnym wypadku asuba jest właściwym rozwiązaniem. W Europie nie jest ona praktykowana, gdyż nie odpowiada obowiązującym normom sanitarnym, ale może mu poddać adres klasztoru na Sri Lance, gdzie czasem przyjmują uczniów z zachodu. Rzeselin poświęcił na to 2 tygodnie urlopu. Każdego ranka udawał się w miejsce, gdzie składano umarłych, bez żadnej ochrony przed drapieżnikami i owadami. Koncentrując maksimum swoich zdolności umysłowych, starając się przestrzegać zaleceń podanych przez Buddę w kazaniu o skupieniu uwagi, uważnie przyglądał się sinym zwłokom, uważnie przyglądał się ropiejącym zwłokom, uważnie przyglądał się rozczłonkowanym zwłokom, uważnie przyglądał się zwłokom zjadanym przez robaki. Na każdym etapie musiał powtarzać 48 razy: oto moje przeznaczenie, oto przeznaczenie całej ludzkości. Nie mogę go uniknąć. Kłamstwo. Przerażające kłamstwo świata i szatana o tym, że naszym przeznaczeniem jest śmierć, że naszym przeznaczeniem jest rozkład i że nic więcej nie mamy. Medytacja śmierci. Oto, co może nam zaproponować ten świat. Medytacja śmierci i mroku. Więc odpowiedź na pytanie, po co Duch Święty zwołał synod, to proste zdanie. Jesteśmy tutaj po to, żeby ogłosić światu, że jest życie, że jest zmartwychwstały, żeby ogłosić światu, że jest nadzieja, że przeznaczeniem człowieka nie jest śmierć, ale żeby to zrobić, trzeba samemu mieć życie. Żeby to zrobić, trzeba samemu mieć nadzieję. Pytanie trzecie. Po pytaniu pierwszym, kto zwołał synod, i drugim, po co zwołano synod? Pytanie trzecie. Kogo zwołano? Być może odpowiedź jest taka. Mnie tutaj przyprowadził fakt, że zostałem wybrany przez parafialny zespół synodalny. Mnie tutaj sprowadził fakt, że zostałem wybrany przez biskupa. Ja tutaj jestem z urzędu. Odpowiedzi najbardziej proste i podstawowe. A może trzeba odpowiedzieć sobie poważniej. W obrzędzie święceń kapłańskich jest taki moment, kiedy szafarz święceń, biskup, ogłasza publicznie i głośno: wybieram tego człowieka, tego mężczyznę do kapłaństwa. I od tego momentu ten człowiek wie na pewno, że ma powołanie kapłańskie. Pozostało mu to powiedziane przez Kościół. Kościół go wybrał do kapłaństwa, nie ma wątpliwości, czy ma powołanie, bo został wybrany w obrzędzie święceń. Więc jeżeli tu jesteś, bracie i siostro, w tej ławce i myślisz sobie, jestem tu przypadkiem, zbiegiem okoliczności, jestem tu, bo się postarałem, albo jestem tu mimo tego, że się bardzo starałem nie być, to jest nieprawda. Jesteś tutaj, bo twoja obecność na synodzie to jest powołanie. Jesteś powołany do tego, by się zatroszczyć o swój Kościół. Jesteś powołany do tego, by ogłosić Kościołowi swoją miłość. Kocham Cię, Kościele Święty. I potem się o ten Kościół zatroszczyć. Jak święty Jan zatroszczył się o Matkę Pana. Żeby tak było, żeby twoje powołanie do synodu diecezjalnego się wypełniło, kochany bracie i kochana siostro, musisz mieć czyste ręce. Dlatego tutaj, w tym miejscu, spotkaliśmy się także po to, by wyznać nasze winy i by otrzymać miłosierdzie sakramentalne. Tak jak ktoś, kto troszczy się o suknię ślubną dla oblubienicy, nie może tej sukni dotknąć, jeżeli jego ręce są brudne. Tak jak kapłan nie może podejść do ołtarza i konsekrować Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, dotykać hostii śnieżno-białej, jeśli jego ręce nie są czyste, tak ty, bracie i siostro, dzisiaj, skoro dostałeś w swoje ręce Kościół, musisz mieć czyste ręce. Nie wolno ci dotykać mistycznego ciała Chrystusa, jeżeli twoje ręce są splamione grzechem. Dostałeś przez powołanie na synod, dostałeś od biskupa diecezjalnego bezcenny skarb. Biskup poprosił cię, żebyś się zatroszczył o ten Kościół. Ale ten Kościół jest nie tylko bezcenny, on jest bardzo delikatny, on jest bardzo wrażliwy. Tu trzeba bardzo uważać. Tu nie można dotykać bezmyślnie. Bo widzimy, jak Kościół jest poraniony, posiniaczony. Widzimy, że ten Kościół cierpi. I widzimy, że ten Kościół pragnie miłości. Dotykać z delikatnością i mądrze dotykać. unosić z troskliwością, jak się unosi niemowlę. Dostałeś w swoje ręce świętość, bracie i siostro. Jeśli tu jesteś, to znaczy, że w twoje ręce złożono skarb tego świata, o którym ten świat nie wie. I dlatego nie wezwano cię tutaj, bracie i siostro, po to, żebyś się zastanawiał, jak uczynić życie w Kościele jeszcze łatwiejszym. Nie wezwano cię tutaj po to, żebyś się zastanawiał, jak uczynić życie w Kościele jeszcze wygodniejszym. Wezwano cię tutaj po to, żebyś odczytał delikatny powiew Ducha Świętego, który częściej będzie do ciebie mówił w ciszy twojego sumienia. Nie w tym hałasie dyskusji i głosowań, ale wtedy, gdy będziesz się za swój Kościół modlił. Nie jesteś w Kościele po to, żeby budować, remontować i ozdabiać. Jesteś w Kościele po to, żeby żyć Ewangelią i głosić Ewangelię. Żyć Ewangelią i głosić Ewangelię. Niedawno można było przeczytać przepiękne wspomnienie w internecie księdza kardynała metropolity z Chicago, który wspominał wystąpienie papieża Franciszka podczas konklawy. Papież Franciszek mówił tak: w Apokalipsie napisane jest: oto stoję u drzwi i kołaczę. I z reguły wydaje nam się, że Jezus Chrystus stoi na zewnątrz Kościoła, na zewnątrz naszego serca i kołacze do środka, chce zostać wpuszczony. Tymczasem papież Franciszek mówi, jest na odwrót. Jezus w Kościele, w środku, także w moim sercu, w moim życiu, w mojej historii, stoi u drzwi i kołacze, żeby te drzwi się otworzyły i żeby go wypuścić, żeby go ogłosić światu, żeby o nim wołać na placach, żeby go rozdawać, żeby go dawać tym, którzy go nie mają tam na zewnątrz. Jezus się pragnie wydostać. Może to jest dla niektórych przerażająca wizja, żeśmy zamknęli Kościoła w środku, żeśmy zamknęli Chrystusa w środku Kościoła. Że dobrze nam z Nim tutaj, że nie czujemy żadnej potrzeby, żeby Go oddać światu. Może nam za wygodnie z Chrystusem w Kościele. Przypomnijmy sobie pierwsze wersy 15 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Opowieść o pasterzu, który miał 100 owiec. I oto jedna z tych owiec odeszła, a on postanowił, że będzie jej szukał daleko na manowcach. I czego ten pasterz miał prawo się spodziewać po 99 pozostałych? Bo często się martwimy, jak mógł tak zrobić. To nieekonomiczne, zostawić 99 i pójść szukać jednej? Przecież to bez sensu. Tymczasem ten pasterz, który troszczy się o owce, który je karmi, który je pielęgnuje, miał święte prawo oczekiwać, że skoro idzie na poszukiwanie jednej owcy, nawet jeżeli idzie na pustynię, nawet jeżeli idzie na manowce, nawet jeżeli idzie na peryferię, to miał prawo oczekiwać, że 99 pozostałych pójdzie z nim. Powinny mu ufać, powinny wiedzieć, że nigdzie nie będą szczęśliwe bez Niego. Że to nie zagroda, nie wnętrze zagrody, nie wnętrze Kościoła zapewnia nam bezpieczeństwo, tylko obecność Chrystusa nam zapewnia bezpieczeństwo, bliskość z Nim. Stoimy tutaj, 99 pobożnych owiec, które nie poszły na manowce, które są w tej owczarni, uznają Chrystusa za swojego pasterza. Czy możemy nie pójść za Jezusem, jeżeli On idzie na peryferię? Czy możemy nie pójść za Jezusem, jeżeli On poszedł na pustynię, na kamienistą drogę? Czy możemy zostać w tych ławkach i w tym ciepełku? Nawet jeżeli tu będziemy czynić rzeczy najświętsze i najpobożniejsze. Chrystus dzisiaj puka do drzwi, bo chce iść. I nam tutaj nie wolno zostać. I Kościół nie jest po to, żeby w nim zostać. Kościół jest po to, żeby z nim wyjść, żeby go ogłosić, żeby o nim wołać. Kościół jest po to, żeby promieniował. Więc pierwszy temat synodu. Ewangelizacja. Głoszenie. Życie Ewangelią i głoszenie. Mam kończyć. A jestem w połowie. Kluczowe zdanie. Nawrócenie pastoralne. Oto co się rodzi, gdy myślimy dziś o Kościele. Ale jaki Kościół? Jaki Kościół mamy ogłosić? Gdy otwieramy Księgi Pisma Świętego, szczególnie cztery Ewangelie, i gdy otwieramy tak zwane Ewangelie synoptyczne, Mateusz, Marek i Łukasz, to odnajdujemy tam przepiękny opis ustanowienia Eucharystii. Jezus Chrystus wziął chleb w swoje dłonie, rozdawał, mówił, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Wziął kielich, mówił, bierzcie i jedzcie, to jest, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Ale gdy otworzymy czwartą Ewangelię, Ewangelię według świętego Jana, Ewangelię napisaną najpóźniej przez ucznia, który był mistykiem, wszystko, każde słowo w swojej Ewangelii przemodlił, przemyślał, skonstruował. Ewangelia mistyczna. I napisana przez ucznia, który był na ostatniej wieczerzy najbliżej Jezusa, opierał swoją głowę na Jego ramieniu. I będziemy wertować w tej wewte, to nie znajdziemy takiego momentu, w którym Jezus wziąłby chleb, połamał i rozdawał, mówił, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Nie znajdziemy. Zapomniał święty Jan, przeoczył, uznał za nieważne. Co się stało? Otóż teologowie mówią, że w Ewangelii według świętego Jana ustanowienie Eucharystii znajduje się w innym momencie, także w czasie ostatniej wieczerzy. Kiedy Jezus zdjął wierzchnią szatę, przepasał się, klękał przed swoimi uczniami i obmywał im stopy. Ustanowienie Eucharystii według świętego Jana. A więc jaki Kościół? Tak, po pierwsze Kościół ołtarza, Kościół Eucharystii, Kościół sakramentów, oczywiście. Ale także Kościół według Ewangelii świętego Jana, czyli Kościół, który klęka, by obmywać stopy. Kościół, który służy najbiedniejszym, tym, którzy są w rozpaczy, którzy są samotni, którzy są chorzy, którzy są w więzieniach, którzy są bez środków do życia, tych, którzy nie mogą przystępować do sakramentów. Każdy, kto służy w hospicjum, więzieniu, szpitalu, domu dziecka, w rodzinie, każdy, kto obmywa stopy, kto daje pokarm, kto się troszczy o bliźnich, ten, który kocha i pomaga, odprawia Eucharystię według świętego Jana. Nie sakramentalną, ale równie prawdziwą. Eucharystię służby, dawania miłości. Takiego chcemy Kościoła. Tymczasem my jesteśmy w stanie zrobić w Kościele tak wiele, żeby się, broń Boże, nic nie zmieniło. Oto stoję u drzwi i kołaczę, mówi Jezus. W książce Tiziano Tercianiego pod tytułem Koniec jest moim początkiem znalazłem taki piękny fragment. Terciani, autor włoski, komunista, człowiek, który nie kochał Kościoła, nie troszczył się o Kościół, jedzie do Chin i jest w jakiejś wiosce jedynym białym człowiekiem. Dla Chińczyków w samym środku reżimu jest jasne, że skoro jest białym mężczyzną pośród nas, to musi być księdzem. Więc biegną za nim i proszą, pobłogosław nam. A on chwilę się waha, a potem wystawia rękę przez okno wagonu i mówi in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Dał błogosławieństwo jakiemuś chińskiemu nieszczęśnikowi, który po wielu latach zobaczył kapłana i zapragnął spotkać w nim Boga. To nie był kapłan, to był nawet wróg Kościoła. I rodzi się pytanie, czy błogosławieństwo Boże do tego chińskiego rolnika przez jego ręce trafiło? Według mnie z pewnością tak. Dlatego, że Chrystus jest nawet tam, gdzieśmy się Go w ogóle nie spodziewali. Chrystus jest dużo szerzej niż nasz Kościół. I Duch Święty działa dużo szerzej niż nasza wspólnota. I trzeba nam o tym pamiętać. Oczywiście szczytem głoszenia Chrystusa jest nasze świadectwo wiary. I tak w pierwszym rzędzie Bóg chce działać na świat. Ten człowiek, który pobłogosławił, po prostu okazał serce, okazał dobroć, dał nadzieję, współczuł. Jak to pięknie, że nie stłumił łaski. Nie stłumił łaski. Święty Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W Apokalipsie znajdziemy list do 7 kościołów. W tym 2 listy ekstremalne. Jeden, w którym Bóg wypowiada ogromny podziw dla wspólnoty. I drugi, w którym Duch Święty wypowiada przerażenie wspólnotą. Laodycea i Smyrna. Najtrudniejsze słowa do kościoła w Laodycei. Znam Twoje czyny. Skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę Cię wypluć z moich ust. I do kościoła w Smyrnie. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do Kościoła. Nie zbudujemy Kościoła doskonałego. Nie zbudujemy Kościoła, w którym nie będzie problemów. Nie zbudujemy, broń Boże, Kościoła, w którym jest nam wygodnie. Ale możemy zbudować Kościół taki, jak Kościół Laodycei i Smyrny. Bardzo wiele się waży na tym synodzie. Można go zmarnować. Można go przespać. Można go zlekceważyć. Można dzięki otwartości serca, zaufaniu w miłosierdzie Boże, miłości do Kościoła, pozwolić, by Duch Święty dał temu Kościołowi wieniec życia.